Elżbieta Drużbacka pisze z klasztoru Bernardynek w Tarnowie ostatni list do księdza kanonika Benedykta Chmielowskiego w Firlejowie. Ja już, drogi przyjacielu, księże dobrodzieju, świata prawie wcale nie widuję. Tyle, ile przez okno w mojej celi, a więc widzę świat jako dziedziniec klasztorny. Niesie mi to zamknięcie wielką ulgę. Mniejszy świat sprzyja spokojowi duszy. Takoż jako te przedmioty, które mam wokół siebie, niewiele. I nie zaprzątają mi one głowy tak bardzo, jak te całe kosmosy domowe, które musiałam dźwigać na swoich barkach niczym atlas. Po odejściu mojej córki i wnuczek wszystko się dla mnie skończyło. I choć ostrzegasz, że grzech tak mówić, nie dbam nawet o to. Od urodzin naszych wszystko, kościół, dom, edukacja, zwyczaje i miłości, każe nam się przywiązywać do życia. Tylko nikt nam nie mówi, że im bardziej się przywiązujemy, tym większy ból cierpimy potem, kiedy już nabędziemy ostatecznego rozpoznania. Ja już do ciebie pisać nie będę, mój przyjacielu, któryś mi osłodził swoimi opowieściami stare moje lata i wspomógł mnie, gdy mi się przytrafiło to nieszczęście. Życzę ci, abyś żył długo i zdrowo i żeby twój ogród przepiękny mógł w Firlejowie trwać wiecznie, tak jak twoja biblioteka i wszystkie twoje książki. Oby służyły ludziom. Pani Elżbieta Drużbacka kończy list i odkłada pióro. Odsuwa klęcznik zwrócony do wiszącego na ścianie Chrystusa, którego każde cierpiące ścięgno zna na pamięć. Kładzie się na wznak na podłodze, obciąga jeszcze brązową wełnianą sukienkę podobną do habitu, ręce zakłada na piersi, jak do trumny. Wzrok wbija w jakieś nic wiszące w powietrzu. I tak leży. Już nawet nie próbuje się modlić. Słowa modlitwy ją męczą. Wydają jej się przelewaniem z pustego w próżne, mieleniem wciąż tego samego ziarna, pełnego sporyszu, zatrutego. Po kilku chwilach udaje jej się osiągnąć specyficzny stan. Pozostanie w nim, dopóki nie zadzwonią na posiłek. Trudno opisać ten stan. Udaje się Drużbackiej po prostu zniknąć. Jęta, która jest zawsze obecna, traci panią Drużbacką z oczu. Leci szybko jak myśl do adresata listu leżącego na stole i widzi go zajętego moczeniem spuchniętych nóg w cebrzyku. Siedzi zgarbiony, może przysnął. Głowa opadła mu na piersi i chyba pochrapuje. Och, jęta wie, że nie pomoże moczenie nóg. Ostatniego listu ksiądz Chmielowski już nie jest w stanie przeczytać i leży on całymi tygodniami nierozpieczętowany na stole wśród innych papierów. Ksiądz Benedykt Chmielowski, kanonik rochatyński, umiera na zapalenie płuc, bo nieopatrznie i niecierpliwie wyrwał się do ogródka, gdy tylko zaświeciło słońce. Następca Rożka, Izydor, chłopak młody i nierozgarnięty, i gospodyni Ksenia zwlekali z zawołaniem doktora do następnego dnia. Zresztą drogi podmokły i nie dawało się łatwo przejechać. Umarł spokojnie. Gorączka tuż przed śmiercią spadła na tyle, że wyspowiadał się i przyjął ostatnie namaszczenie. Na stole długo jeszcze leżała otwarta księga, z której tłumaczył kilka wersów pod przerażającą ryciną. Były zapisane jego charakterem pisma. Następca księdza Benedykta, który przejął plebanie w Firlejowie, spędził cały wieczór szperając w dokumentach poprzednika i szykując je do odesłania do kurii. Otworzył też list od Drużbackiej, ale nie bardzo wiedział, kim jest ta kobieta. Zdumiało go jednak, że ksiądz korespondował z kobietami. Znalazł bowiem całe pudełko listów, starannie ułożonych według dat, przełożonych suszonymi kwiatkami, zapewne żeby się mole w papier nie wdały. Nie wiedział, co z nimi zrobić, bo do ksiąg, które nakazano mu spakować i wysłać do biskupstwa, do Lwowa, dołączyć ich jakoś nie śmiał. Trzymał jakiś czas pudełko przy łóżku, podczytywał sobie te listy z przyjemnością. Potem o nich zapomniał. Pudełko wsunęło się pod łóżko i tam stało, w wilgotnej sypialni plebanii, aż listy zbutwiały i zamieniły się w gniazda dla myszy. W ostatnim liście Drużbacka pisała jeszcze, że najgorsze są dwa pytania. Dlaczego? I w jakim celu? A przecież nie mogę się powstrzymać, by ich nie stawiać. Więc odpowiadam sobie, że Pan Bóg chce nas stworzonych i grzeszących ze stworzeniem właśnie przez stworzenie ukarać. Sam zaś ręce umywa, by dobroć swoją ochronić w naszych oczach. Szuka sposobów naturalnych do wygubienia nas pośrednio, przez jakąś rzecz naturalną, aby lżejsze było uderzenie, niż gdyby sam uderzył, bo tego byśmy zrozumieć nie mogli. Mógł przecież Bóg na monastardu uleczyć jednym słowem, ale kazał mu iść się kąpać do rzeki Jordan. Mógł ślepego uzdrowić swoją wszechmiłością, ale przecież ślinę z błotem mieszał i kładł mu na oczy. Mógłby każdego od razu uzdrowić, a stworzył aptekę, medyka, zioła lecznicze. Jego świat to wielkie dziwowisko.